Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Montrealu zmarł kardynał Edouard Gagnon. Przybliżymy osobowość emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny oraz Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. W związku z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka na niektóre istotne rysy jego kultu wskaże ojciec Jacek Salii. 27 sierpnia na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. W Montrealu zmarł minionej nocy w wieku niemal 90 lat emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny oraz Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych kardynał Edouard Gagnon. Kanadyjski purpurat należał do Towarzystwa Księży Sulpicjanów, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1940. Uzyskał doktoraty z teologii oraz prawa kanonicznego. Przez szereg lat był wykładowcą na Wydziale Teologicznym, odpowiadał też za formację kleru. Był ekspertem w końcowej fazie II Soboru Watykańskiego. Sakrę biskupią otrzymał w wieku 41 lat, obejmując rządy kanadyjską diecezją St. Paul in Alberta. W 1973 roku Paweł VI mianował go przewodniczącym Komitetu do Spraw Rodziny. Zmarły purpurat pracował w tej dykasterii do 1990 roku. Następnie przez 10 lat był przewodniczącym Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. W tym charakterze uczestniczył w 6. pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, związanej z Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu. Do Kolegium Kardynalskiego został włączony w 1985 roku. Obecnie do tego gremium należy 181 purpuratów, w tym 105 elektorów.
Benedykt XVI na wieść o śmierci kardynała Edouarda Gagnona przesłał telegramy kondolencyjne na ręce arcybiskupa Montrealu kardynała Jean-Claude Turcotta oraz przełożonego generalnego Sulpicjanów księdza Lorenza Terriena. Papież zapewnił o swej duchowej łączności z pogrążonym w żałobie kościołem kanadyjskim, krewnymi oraz duchową rodziną zmarłego purpurata. Zawierzył Chrystusowi Zmartwychwstałemu, tego wiernego sługę Kościoła, który kompetentnie i ofiarnie poświęcił się formacji kapłańskiej, a następnie przez szereg lat posłudze Stolicy Apostolskiej.
Do istotnych rysów kultu świętego Jacka należy wymiar eucharystyczny, a także jakże dziś aktualna troska o życie ludzkie w pierwszej fazie jego istnienia. Tematy te porusza ojciec profesor Jacek Salii, dominikanin.
Święty Jacek nie tylko, że osobiście przemierzył całą Polskę i zapędził się gdzieś aż do dalekich Prusów, czy nawet do Kijowa, ale był organizatorem tego pewnego przedsięwzięcia, które zdecydowanie przewyższyło jego osobiste możliwości, które zaowocowało powołaniem do życia zapewne kilkuset kaznodziejów, którzy wiarę w Polsce zakorzeniali. W gruncie rzeczy jest to rzecz, która po dziś dzień czeka na jakieś wyjaśnienie, mianowicie jak to się stało, że w społeczeństwie, w którym nie było przecież tradycji życia zakonnego, jeden człowiek potrafił założyć zakony w wielu miastach. On musiał mieć oczywiście niezwykłe zdolności organizacyjne, ale też jakieś niezwykłe moce perswazyjne. On całą Polskę poprył wtedy zakonami dominikańskimi, mianowicie powstały one w najważniejszych miastach naszego państwa, to znaczy w Krakowie, Wrocławiu, w Kamieniu Pomorskim, Gdańsku, Płocku, Sandomierzu, a każdy klasztor, to było wtedy nowością, miał obowiązek posiadania w swoim zespole teologa prowadzącego szkołę teologiczną dla miejscowego duchowieństwa, a także dla siebie samych, żeby się pogłębiać w życiu duszpasterskim. Z tego właśnie względu jest on uważany za autora drugiej chrystianizacji Polski, już takiego w pełni świadomego, pogłębionego otwarcia na Ewangelię. Z czasów jego pobytu w Kijowie zachowała się przepiękna legenda, która wskazuje na nierozerwalną łączność kultu Eucharystii z kultem Matki Najświętszej. Ja przypominam, że to było na długo przed reformacją, która się bardzo zdystansowała zarówno wobec tajemnicy Eucharystii, a jeszcze bardziej wobec kultu Matki Najświętszej. I w tej opowieści bardzo sławnej, która jest przedmiotem wielu dzieł sztuki, jest to bardzo popularny temat ikonograficzny związany z postacią świętego Jacka. W tej opowieści niewątpliwie nie ma żadnych elementów polemicznych wobec protestantyzmu, bo protestantyzmu wtedy nie było. A opowieść jest następująca. Kiedy Tatarzy napadli na Kijów, stało się to bardzo niespodziewanie. Bracia przybiegają do świętego Jacka, który wtedy akurat modlił się w kościele, że uciekajmy, bo Tatarzy już nad naszymi głowami. I pierwszym odruchem Jacka było uratować Najświętszy Sakrament, żeby Najświętszy Sakrament nie został zbezczeszczony. Obok stała duża, ciężka figura Matki Najświętszej i on słyszy głos. To naprawdę nie jest ważne, czy on to słyszał fizycznie, czy w duszy poczuł. Ważne jest to, że słyszy głos, a mnie zostawisz tym barbarzyńcom, żeby mnie zbezcześcili, żeby moją figurę potłukli, podeptali. I on mówi, Matko Najświętsza, ale przecież ta figura jest taka ciężka. Nie, synu mój Jacku, mój syn Jezus Chrystus uczyni ją lekką. I legenda powiada, że figura stała się lekka jak piórko. Tu naprawdę nie chodzi o materialny wymiar tej legendy. Jej przesłanie duchowe jest zupełnie niesamowite, że mianowicie centrum życia kościelnego, najważniejszy skarb Kościoła to jest Eucharystia i zarazem ta, która urodziła Chrystusa Pana, który daje się nam do tego stopnia, że aż pozwala nam się spożywać w Najświętszej Eucharystii, kult tej właśnie, która dała nam Jezusa Chrystusa, Jego Matki, jest nie tylko, że najściślej związany z kultem eucharystycznym, ale w żaden sposób nie stanowi obciążenia tego kultu. Jeżeli czcimy Matkę Najświętszą, to czcimy w ten sposób Chrystusa, jej Syna. Jest jakaś wielka prawda, że za sprawą łaski Chrystusowej postać, osoba, kult Matki Najświętszej staje się w Kościele czymś lekkim jak piórko, czymś, za czym tęskni dusza, czymś, co nie jest ciężarem naszej wiary, ale co jest radością naszej wiary. Święty Jacek należy do tych świętych, którzy w Kościele bardzo spontanicznie, bo tutaj nie było żadnych decyzji urzędu pasterskiego Kościoła, którzy spontanicznie zostali uznani za patronów tych kobiet, które nie mogą doczekać się urodzenia dziecka, kobiet niepłodnych, płaczących z powodu tego, że nie mają dziecka. A jak się to dzieje, że święci bo takim świętym jest także na przykład święty Dominik, że święci, którzy sami żyli w celibacie, którzy z wychowaniem dzieci bezpośrednio nie mieli nic wspólnego, są z taką łatwością przyjmowani za patronów rodzącego się życia, za tych, do których rodzice się uciekają, kiedy ich dziecko zachoruje, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci. Jak się to dzieje? Mianowicie duchowy mechanizm jest tutaj szalenie prosty. Ci święci, którzy za życia odznaczyli się nadzwyczajną płodnością duchową, serca ludzi wierzących spontanicznie zwracają się do nich w sytuacjach, kiedy ich dzieci są zagrożone, czy kiedy w ogóle nie mogą mieć dzieci. Postać świętego Jacka jest z tego punktu widzenia otoczona bardzo wielu opowieściami o pomocy, jaką on okazał w najrozmaitszych, trudnych sytuacjach związanych z niemożnością urodzenia dziecka albo zagrożeniem dziecka już żyjącego. Mnie się wydaje, tak jak sobie uświadamiam, przeglądając stare żywoty świętego Jacka, mam na myśli zwłaszcza żywot Wincentego z Kielc, który został napisany niecałe 100 lat po śmierci świętego Jacka i przez autora mieszkającego w tym samym klasztorze, zatem, gdzie dużo się mówiło na temat świętego Jacka. I drugi taki żywot Seweryna Lubomlczyka, żywot już późniejszy, ale szalenie starannie opracowany w oparciu o wiele różnych żywotów świętego Jacka. Otóż mnie się wydaje, że istnieje tylko jedna opowieść dotycząca pomocy, jaką święty Jacek okazał matce niemogącej doczekać się dziecka jeszcze za swojego życia.
Lektor Stanisław o potomku wyproszonym modlitwą świętego Jacka. Pewna szlachetna pani imieniem Felicja z Gruszowa przez 20 lat pozostawała bezpłodna. W końcu kierowana pobożnością przyszła do świętego Jacka, którego była penitentką, i ze łzami przemówiła do niego. Ojcze Jacku, cóż ja nieszczęsna mam zrobić? Z powodu mojej bezpłodności pogardza mną mój mąż i cała rodzina, a wielkie dobra pozostają bez dziedzica. Uciekam się zatem do Twojej łaskawości, byś raczył się wstawić u Najwyższego za mną grzesznicą. Wiem bowiem i mocno w to wierzę, że o cokolwiek go poprosisz, otrzymasz. Odrzekł jej święty mąż. Córko Felicjo, wróć do swojego domu. Oto bowiem urodzisz syna, z którego potomstwa wyjdą biskupi i liczni baronowie. Wszystko to się wypełniło. Wspomniana bowiem pani wnet poczęła i urodziła syna, którego przyniosła z podziękowaniem do świętego Jacka do Krakowa i zaświadczyła o cudzie przed licznymi ludźmi godnymi wiary, braćmi Florianem i Klemensem, panem Prendotą, panem Piotrem Rycerzem i wielu innymi. Działo się to w roku pańskim 1240.
Natomiast tak się stało, że już po śmierci świętego Jacka bardzo często był on rozpoznawany jako orędownik w sytuacjach, kiedy trudno było mieć dziecko albo kiedy życie dziecka było zagrożone.
Lektor Stanisław, życie i cuda świętego Jacka. Cud o pomocy przy trudnym porodzie. Pewna szlachetna pani imieniem Piotru Miła, żona pana Warsza, była brzemienna i na 6 tygodni przed porodem pojawił się wielki ból w łonie. Gdy zaś nadszedł czas rozwiązania, nie była w stanie urodzić i duch w niej ustawał. Wówczas bliska już bram śmierci zaczęła wzywać świętego Jacka. W pewnym momencie przed łóżkiem konającej stanął sam mąż Boży, błogosławiony Jacek, i rzekł: Córko Piotru Miło, która jesteś tak bardzo oddana Bogu, ponieważ mnie wzywałaś w swojej chorobie w imię Jezusa Chrystusa, odzyskasz zdrowie i bez większego bólu wydasz na świat syna. Gdy ta ocknęła się, jakby po głębokim śnie, zauważyła, iż odzyskała zdrowie i bez większych trudności urodziła syna. Później wraz z pobożną ofiarą przyszła do grobu świętego Jacka, dziękując Bogu i jego heroldowi świętemu Jackowi. O cudzie tym zeznali wobec przeora Jana Zarycha i lektora Bogusława wspomniany pan Warsz i jego żona, pani Piotru Miła, rycerze pan Piotr i pan Jakub. Działo się to w roku pańskim 1268 w dniu świętego Grzegorza.
To się przyczyniło do tego, że święty Jacek przez wiele innych kobiet był uważany za takiego szczególnego patrona, opiekuna małżonków bezdzietnych czy opiekuna małych dzieci jeszcze nieurodzonych, których życie było zagrożone. Jest taka opowieść stosunkowo już późna, było to 2,5 wieku po śmierci świętego Jacka w roku 1519. Mianowicie urodziło się jakieś dziecko nieżywe i zarówno matka, jak ojciec, jak w ogóle w takiej sytuacji rzecz jasna ludziom nie jest łatwo i zaczęli jakoś spontanicznie wzywać pomocy świętego Jacka i tak dziwnie się stało, że dziecko zmarłe, zaniesione do grobu świętego Jacka, tam ożyło. Jeszcze jedna opowieść, jaką może pozwolę sobie przytoczyć, jest o tyle ciekawa i warta zapamiętania, że rzuca ważne światło na samo pojęcie dziecka niechcianego. Mianowicie jakaś kobieta urodziła dziecko i ponieważ jej mąż nie okazywał jej szacunku, wiele przemocy stosował w tym małżeństwie, ona jakby z zemsty to dziecko znielubiła i starczyło jej okrucieństwa, żeby w gruncie rzeczy to dziecko zagłodzić na śmierć. Ale tak to jest z nami, że kiedy czynimy zło, my do końca nie jesteśmy świadomi tego, jakie zło czynimy. Kiedy to dziecko nie żyło, wtedy ogarnęła ją rozpacz. No Panie Boże, co ja zrobiłam? I zaczęła się bardzo serdecznie modlić za swoje dziecko. Według opowieści ukazał się jej wtedy święty Jacek i następująco ją pociesza, a zarazem upomina. Nie smuć się, kobieto. Przyszedłem, ponieważ tyle razy mnie wzywałaś. Zaprawdę, jeśli chcesz, aby twoje dziecko, które tak okrutnie zabiłaś, odzyskała stracone życie, módl się, a twoje dziecko będzie wskrzeszone. I podobnie jak w poprzedniej opowieści, kobieta zaniosła to dziecko do grobu świętego Jacka i rzeczywiście dziecko odzyskała. Ona przekonała się, jak ciężki był to grzech, że niewinne dziecko ukarała śmiercią za grzechy jego ojca, a swojego męża. Na własnej skórze zobaczyła, że nie ma takiego pojęcia jak dziecko niechciane, że także te dzieci, które wydawałoby się, że nie są chciane, gdzieś w najgłębszych warstwach naszej duszy my tych dzieci chcemy. I chodzi tylko o to, żeby wyrzucić z siebie te złe ciemności z naszej duszy, z których wypływa niechęć w stosunku do rodzącego się życia, żeby dotrzeć do tej naszej umiejętności zauważania, że dziecko, każde dziecko jest wielkim, wielkim darem Bożym.
Mówił ojciec profesor Jacek Sali, dominikanin. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.